Witam. Nazywam się Grzegorz Glonek. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy omawianie usług Azure Storage i zajmiemy się pierwszym z obsługiwanych typów danych, jakie są obiekty blob. Z tego odcinka dowiesz się, czym są takie obiekty oraz jak korzystać z nich w kodzie C#. Przed obejrzeniem tego odcinka potrzebna jest wiedza przedstawiona w poprzednim odcinku, będącym wstępem do zagadnień związanych z Azure Storage. Do wykonania przykładów niezbędne będzie konto w usłudze Azure Storage. W tym nagraniu zostało wykorzystane konto założone w poprzednim odcinku o nazwie Channel 9 Demo. Ponadto potrzebne będzie środowisko programistyczne Visual Studio 2010 z zainstalowanymi narzędziami do obsługi Windows Azure, które można pobrać ze strony microsoft.com/windows-azure. Obiekty blob, czyli Binary Large Objects, są najczęściej wykorzystywanymi danymi w większości aplikacji. Pod tą nazwą kryją się m.in. pliki audio i wideo, obrazy oraz pliki tekstowe. Wyróżniamy dwa rodzaje obiektów blob. Blokowe oraz stronicowe. Obiekty blokowe posiadają ograniczenie swojej wielkości do 200 GB. Jeżeli jednak obiekt taki jest większy niż 64 MB, dzielony jest on na bloki 4-megabajtowe i w takiej formie jest on przesyłany między serwerem a aplikacją. Ma to na celu optymalizację transmisji danych, ponieważ w razie wystąpienia błędów transmisji ponowna wysyłka dotyczy tylko uszkodzonego bloku, a jest stosunkowo niewielkiej ilości danych. Jeśli ograniczenie 200 GB to za mało, dla naszych potrzeb mamy do dyspozycji obiekty stronicowe, których limit wynosi 1 TB. Obiekty takie dzielone są zawsze na strony o wielkości 512 bajtów każda, które mogą być odczytywane i zapisywane w dowolnej kolejności. Wszystkie obiekty blob mogą posiadać dodatkowo metadane pozwalające na ich dokładniejsze opisanie. Obiekty blob przechowywane są w usłudze zawsze według ustalonego schematu. Widoczny jest on na slajdzie. Każdy obiekt musi być umieszczony w jakimś kontenerze. Ważne jest, aby zapamiętać, że kontenery nie możemy zagnieżdżać. Może to niekiedy ograniczać możliwości segregowania danych i znacznie spłaszcza hierarchię. Dołączone do obiektów opcjonalne metadane to z punktu widzenia programisty nic innego, jak kolekcje par łańcuchów znakowych, klucz-wartość. Azure Storage pozwala określić poziom dostępu do obiektów zgromadzonych w kontenerach. Każdy z kontenerów możemy oznaczyć jako prywatny albo publiczny. W kontenerze prywatnym zarówno odczyt, jak i zapis obiektów w nim zgromadzonych wymaga podania klucza wygenerowanego w panelu zarządzania naszym kontem Azure Storage. W kontenerze publicznym takiego klucza wymaga jedynie operacja zapisu obiektu. Odczyt natomiast dowolny jest dla każdej aplikacji korzystającej z naszego konta Azure Storage. Aby zobaczyć praktyczną obsługę obiektów blob w kodzie, stworzymy prostą aplikację konsolową, pozwalającą na wysyłanie i pobieranie obiektów z Azure Storage. W pierwszej kolejności do naszego projektu musimy dodać referencję do biblioteki Microsoft Windows Azure Storage Client. Znajdziesz ją w zakładce Assemblies, Extensions lub poprzez wpisanie do wyszukiwarki. Następnie w pliku konfiguracyjnym tworzymy klucz z danymi połączenia. Dane te zawierają nazwę konta oraz jego klucz wygenerowany w panelu zarządzania. Jeśli chcielibyśmy korzystać z emulatora Azure Storage dołączonego do narzędzi Windows Azure, dane te wyglądają następująco. Use Development Storage równe 3. Przejdźmy teraz do samego kodu. Na początek zobaczmy, jak wygląda wysyłanie pliku. Po pierwsze, należy stworzyć obiekt odpowiedzialny za połączenie z usługą Azure Storage na podstawie klucza zdefiniowanego w pliku konfiguracyjnym. Oczywiście dane te możemy wpisać tutaj w kodzie, jednak w pliku konfiguracyjnym będzie to wygodniejsze. Kolejnym krokiem jest stworzenie klienta obsługującego obiekty blob na bazie obiektu odpowiedzialnego za połączenie do usługi. Wygląda to następująco. Kolejnym krokiem jest tworzenie poprawnej nazwy kontenera. Poprawna nazwa jest to nazwa nieprzekraczająca 63 znaków, złożona z cyfr i liter. Może zawierać myślniki, jednak nie mogą one następować jeden po drugim, ani nazwa nie może się zaczynać, ani kończyć od tego myślnika. Gdy już stworzymy taką nazwę, pobieramy kontener z naszej usługi. Jest to metoda stworzona przeze mnie, tutaj pomocniczo. Wygląda ona następująco. Pobieramy referencję do kontenera z klienta obiektów blob i tworzymy go, jeżeli nie istnieje. Jeżeli istnieje, ta metoda niczego nie zmodyfikuje. Następnie pobieramy jego atrybuty i zwracamy do dalszego używania. Gdy mamy już obiekt kontenera, możemy przesyłać do niego dane, pliki i takie wysyłanie pliku wygląda w następujący sposób. Tworzymy referencję do obiektu blob o nazwie taką, jak przekazaliśmy. Następnie wywołujemy na niej metodę uploadFile. Jeżeli obiekt nie istnieje w usłudze, w kontenerze umieszczonym w Azure Storage, wówczas taki obiekt zostanie stworzony. Jeżeli istnieje, zostanie on nadpisany. Przejdźmy teraz do pobierania pliku z usługi Azure Storage. Pierwsze kroki wyglądają analogicznie, to znaczy tworzymy obiekt odpowiedzialny za połączenie z usługą, tworzymy klienta, pobieramy kontener, następnie określamy opcję, w jaki sposób pliki mają być listowane z tego kontenera. W tym wypadku pobieramy tylko podstawowe dane, nie potrzebujemy danych rozszerzonych. Wywołując na kontenerze metodę listBlobs, otrzymujemy listę obiektów CloudBlob, które posiadają m.in. adres do danego pliku, jak i jego atrybuty. Biorąc taki obiekt i wywołując na nim metodę downloadToFile i wskazując miejsce na dysku lokalnym, będziemy mogli pobrać ten plik właśnie do tego wskazanego miejsca. Kolejne dwie przydatne operacje to wyświetlenie zawartości kontenera. Tutaj pierwsze kroki wyglądają tak samo jak w poprzedniej metodzie, czyli tworzymy obiekt połączenia, tworzymy klienta, pobieramy kontener, pobieramy jego atrybuty, wskazujemy opcję wyświetlania listowania plików i następnie iterując plik po pliku po prostu wypisujemy ich nazwy. I ostatnia operacja, czyli usuwanie całego kontenera. Znów obiekt połączenia, klient, pobranie kontenera i następnie wywołanie na tym kontenerze operacji delete. Usunie ona cały kontener ze wszystkimi plikami znajdującymi się w środku. Gdybyśmy chcieli usunąć pojedynczy plik, należy z kontenera pobrać obiekt cloud blob, tak jak jest to w tej metodzie, a następnie na tym obiekcie wywołać metodę delete. Widać, że obsługa obiektów blob jest bardzo intuicyjna, nie powinna nikomu ona sprawić większych problemów. Zbudujmy teraz projekt i zobaczmy, jak on działa. W katalogu uruchomieniowym mam plik o nazwie plik txt. Jest to prosty plik, zawiera tylko jedno zdanie. Wykorzystując naszą aplikację, chciałbym wysłać ten plik do usługi Azure. Został utworzony kontener blob i do tego kontenera wysłany ten plik. Teraz na potwierdzenie możemy sprawdzić, czy faktycznie ten plik się tam znajduje. Tak, widzimy, że listując dany kontener wyświetlił nam się tylko jeden plik o nazwie plik.txt. Teraz możemy go pobrać. W tym celu wskazujemy jego nazwę wraz z kontenerem, w którym się znajduje, oraz katalog, do którego go wyślemy. Czyli local dir. Został ten plik pobrany. Zobaczmy, czy faktycznie się tam znajduje. Zgadza się, nawet ma tą samą treść. No i na koniec posprzątamy po sobie. Czyli usuniemy cały kontener. Kontener został usunięty. Jeśli spróbujemy jeszcze raz go usunąć, dostaniemy informację, że dany kontener nie istnieje. Po obejrzeniu tego odcinka powinieneś wiedzieć, czym są obiekty blob oraz czym się one charakteryzują oraz w jaki sposób korzystać z takich obiektów z poziomu aplikacji napisanej w języku C#. Dodatkowe informacje i wskazówki znajdziesz na stronie microsoft.com/windows-azure. Do usłyszenia.